W audycji Doktor Zwierzak dzisiaj temat dokarmiania ptaków, a gościem jest ornitolog Marcin Polak. Mówiliśmy na temat różnych ptaków, które możemy dokarmiać w trakcie zimy. A kto jest w takim razie takim wyjątkowym przybyszem, który może przylecieć do naszego karmnika?
No to wszystko zależy od miejsca, gdzie ten karmnik jest zlokalizowany, czyli gdzie mieszkamy. Łatwiej mają osoby, które mieszkają poza miastami, na terenie małych wiosek, małych osiedli ludzkich, osad ludzkich. W ogóle idealnym miejscem to jest leśniczówka. Czyli jeśli gdzieś mamy jakiś dom pod lasem czy leśniczówkę wewnątrz lasu, to badania pokazują, że tam różnorodność ptaków odwiedzających karmniki czy miejsca do karmienia jest największa. Czym jest to bardziej dzikie, naturalne miejsce z dala od cywilizacji, tym większe szanse na wysoką różnorodność gatunkową ptaków, które odwiedzają karmniki. Mam takich przyjaciół czy przyjaciółki, które mieszkają właśnie w takich miejscach. To rzeczywiście takie karmniki mogą być odwiedzane nawet przez 20, 30 czy nawet więcej gatunków różnych ptaków. Natomiast jeśli mieszkamy na osiedlu pozbawionym dużej ilości drzew, krzewów, gdzie mamy tak zwaną betonozę, tak? Wszystko jest wybetonowane, trawniki strzyżone kilkanaście, kilkadziesiąt razy do roku, gdzie nie ma właśnie jakichś płatów naturalnych czy naturalizowanych siedlisk, to wtedy oczywiście ta różnorodność będzie bardzo mała. Wtedy właściwie możemy liczyć na bogatkę, ewentualnie modraszkę, może kos odwiedzi nasz karmnik, może właśnie wróbel czy mazurek. No ta różnorodność będzie niewielka, tak.
A jeśli chodzi o ptaki te wodne, to właśnie no jest też taka częsta praktyka, że podaje im się chleb. Czy można to jakoś zamienić na coś bardziej korzystnego dla nich?
Można, ponieważ no, obserwujemy my ornitolodzy taki korzystny i bardzo pozytywny trend, że w tych miejscach dokarmiania ptaków wodnych, czyli to są różnego rodzaju parki, skwery, zalewy miejskie, zbiorniki, tak jak Zalew Zębożycki nad Lubinem, coraz częściej w takich miejscach pojawiają się pokarmomaty, chyba się określa, czyli takie miejsca, gdzie samorządy wykładają zbilansowany i odpowiedni pokarm dla ptaków wodnych. Także to jest bardzo pozytywne, korzystajmy z tego. Jeśli to są miejsca, gdzie takich pokarmomatów nie ma, to oczywiście możemy przynosić własny pokarm. Tak jak powiedziałem, najlepiej stosować nasiona, tak, zbóż, warzywa, owoce. To są najlepsze źródła pokarmu dla ptaków wodnych. No i pamiętajmy, że dokarmiając różnego rodzaju ptaki wodne, takie jak łabędzie, nie wiem, kaczki, krzyżówki, no w pewien sposób też modyfikujemy ich aktywność. Na przykład łabędzie, nie wiem, pamiętajmy, jeszcze całkiem niedawno były gatunkiem migrującym, odlatującym z naszych szerokości geograficznych. Oczywiście to, że dokarmiamy je, powoduje, że one też zmieniają te zwyczaje wędrówkowe i nie chcą odlatywać, no bo po co mam odlatywać tak na południe, podejmować ryzyko w dalekiej wędrówki, gdzie mogę zderzyć się z liniami wysokiego napięcia, gdzie czyhają na mnie różnego rodzaju bariery, takie jak na przykład często łabędzie na przykład mylą mokre nawierzchnie dróg i lądują w takich miejscach, na przykład w środku miasta mogą wylądować, bo to światło spolaryzowane po prostu odbija się i one są zdezorientowane. Mogą ginąć właśnie, tak jak powiedziałem, w różnego rodzaju kolizjach, czy to właśnie z szklanymi powierzchniami, z liniami przesyłowymi, więc dla nich bezpiecznie jest po prostu zostać, jeśli przyzwyczajimy je do dokarmiania, ale pamiętajmy, że może trafić się sezon, wiadomo, że to ostatnio jest rzadkie, ale może się trafić sezon z niskimi temperaturami, gdzie zbiorniki będą pokryte lodem, tak? I często się na przykład zdarza sytuacja, że takie łabędzie, prawda, przymarzają do lodu, no i wtedy problem, prawda? Wzywana jest straż pożarna, proszę ratować, prawda, te ptaki, no bo, ale pamiętajmy, że te ptaki nie odleciały dlatego, że myśmy je zaczęli dokarmiać. Ale kaczki, krzyżówki bardzo chętnie korzystają z naszego pokarmu i no, zachęcam Państwa tak, do dokarmiania krzyżówek, czy to właśnie tutaj w Lublinie wzdłuż Bystrzycy, czy nad Zalewem Zębożyckim, tylko pamiętajmy, żeby im jednak wykładać odpowiedni pokarm, zbilansowany, zdrowy dla nich. No to są takie najczęstsze ptaki dokarmiane przez człowieka w Polsce. Mówię tutaj oczywiście o gatunkach wodnych, no łyska też czasami, kokoszka wodna może skorzystać, ale głównie kaczki, tak, krzyżówki, rzadziej inne gatunki kaczek.
Podsumowując, no to dokarmianie jest pozytywne, tylko trzeba bardzo pamiętać o tych zasadach, prawda?
Tak. Przypomnę, pierwsza zasada, odpowiednie miejsce dokarmiania, czyli bezpieczny karmik, z dala od kryjówek, żeby ptaki miały dobrą widoczność, żeby nie były zaskoczone przez drapieżnika. Mam tu na myśli głównie kota.
Na ziemi też nie mógłby stać.
No na ziemi nie polecam, bo na ziemi łatwiej po prostu drapieżnikom, ssakom drapieżnym upolować ptaki, więc dobrze, jeśli to jest na przykład jakiś karmik albo wiszący, albo na jakiejś tyczce, na środku na przykład naszego ogródka, na środku trawnika, czyli w pobliżu nie rosną żadne krzewy, drzewa. Czyli pierwsza zasada, bezpieczne miejsce. Po drugie, zdrowy pokarm, odpowiedni, dobrany do zestawu gatunków, które chcemy dokarmiać. Trzecia zasada, o której pani mi przypomniała, to oczywiście ta regularność dokarmiania. Czyli jeśli już się decydujemy, musimy to regularnie, codziennie najlepiej dokarmiać i wymieniać ten pokarm. Jeśli on ulegnie degradacji, powinniśmy zastępować go świeżym, aktualnym, zdrowym pokarmem. Czwarta zasada, bardzo ważna. Pamiętajmy, że karmniki są miejscem, gdzie mogą być przenoszone, transferowane, przekazywane różnego rodzaju patogeny, czy to wirusy, czy mikroorganizmy, bakterie. Tutaj ostatnio przeprowadziliśmy razem z naukowcami z Puław takie badania, gdzie próbowaliśmy określić, co znajduje się w odchodach różnych gatunków dzikich ptaków, w bocianach białych na przykład. I okazuje się, że w tych odchodach znajdują się różnego rodzaju bakterie, takie jak Escherichia coli, enterokoki. Często są to bakterie oporne na antybiotyki, więc ptaki są bardzo dobrymi wektorami, ponieważ są bardzo mobilne. One przemieszczają się czasami pomiędzy olbrzymimi obszarami, czasami nawet między kontynentami, tak jak bociany białe. Tak? One przelatując z lęgowic w Europie do zimowiska w Afryce, odwiedzają na przykład różnego rodzaju wysypiska na Bliskim Wschodzie, w Turcji. I tam, jedząc czasami jakieś resztki, mogą nabywać jakieś właśnie bakterie chorobotwórcze, które są oporne na antybiotyki, przelatują do Polski, prawda? I mogą przekazywać następnym gatunkom, innym dzikim populacjom. Więc pamiętajmy o czyszczeniu karmików. Pamiętajmy o tym, że karmiąc ptaki też zwiększamy agresję pomiędzy nimi. Więc dobrze byłoby też zaprojektować to miejsce do karmiania w ten sposób, że na przykład moglibyśmy zastosować w naszym ogrodzie różne miejsca, tak, dla różnych gatunków. Czyli na przykład w jednym miejscu owoce, które chętnie są na przykład wykorzystywane przez drozdy, takie jak kosy, śpiewaki. Osobno miejsce na przykład dla sikor, na przykład słonina. Sikory bardzo lubią tłuszcz, oczywiście nie solony. Osobno dla ziarnojadów, dla tych gatunków, powiedzmy, które bardziej charakteryzują się preferencjami w stosunku do pokarmu pochodzenia roślinnego. Czyli to są różnego rodzaju łuszczaki, na przykład dzwoniec, grubodziób. To są ptaki, które bardzo preferują w swojej diecie ziarna, nasiona. Są oczywiście gatunki wszystkożerne, tak jak sikora bogatka, tak? Ona lubi zarówno pokarm pochodzenia roślinnego, czyli różnego rodzaju nasiona, chociażby ten łuskany lub nieuskany słonecznik, ale lubi też białko zwierzęce, tak? Czyli właśnie słoninne. Bo przypomnę, że na przykład sikory zimą głównie odżywiają się larwami, poczwarkami i jajami bezkręgowców, które mogą znaleźć w obrębie krzewów, drzew. Pamiętajmy, że owady, bezkręgowce w okresie wiosennym, letnim, jesiennym składają jaja, z których później wykluwają się larwy, poczwarki. I zimą gdzieś tam sikory, prawda, myśli króliki za pomocą tych swoich długich, cienkich dziobów, tak jak dutami, gdzieś tam sobie wyszukują i wydubują to białko zwierzęce. Także to jest dla nich super, pełnowartościowy pokarm. No ale wiadomo, że one muszą dużo tych jajeczek, tych larw dziennie zjeść, prawda, no, żeby nabrać tych kalorii, które pomogą przetrwać im tą długą noc.
A czy wielkość karmnika będzie miała też znaczenie?
Tak, oczywiście. Czym większe karmniki, tym lepiej. I pamiętajmy o tym, żeby te karmniki były zadaszone, bo wtedy ten pokarm jest suchy, mniej on jest narażony na zepsucie. To jeśli to będzie tylko taka sama podstawka bez dachu, no to czy to opady deszczu, czy śniegu będą powodować, że ten pokarm będzie mokry i on będzie się szybciej psuć.
No i jeszcze chyba ostatnia zasada to obserwacja, prawda? To można sobie właśnie, najważniejsza.
Najważniejsza i najprzyjemniejsza i to właściwie po to to robimy. Także jak najbardziej tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy Radia Lublin do tego, żeby podglądać, obserwować ptaki. Dzięki temu uczymy się, jak wyglądają, jakie są różnice pomiędzy nimi, jak rozpoznawać samca od samicy. Na przykład u sikorki bogatki to jest bardzo proste. Zachęcam Państwa, żebyście spojrzeli na sikory bogatki, które odwiedzają Wasze karmniki. Samce możemy odróżnić w ten sposób, że samce mają o wiele szerszy krawat na brzuchu i piersi, czyli sikory bogatkie mają takie żółte tło, żółty brzuch i pierś i na tym żółtym tle jest taki czarny krawat. Samce, wiadomo, no to muszą być te krawaty szerokie, duże, natomiast u samic te krawaty są takie małe, zwężające się i właściwie zanikające, tak, tutaj na brzuchu. Także łatwo możemy rozróżnić płeć właśnie u sikorek. Bogatek u sikor modraszek z kolei bardzo ważna jest intensywność niebieskiej barwy na wierzchu głowy. U panów, u samców jest to taki intensywny turkus, natomiast u samic to jest taki powiedzmy bardziej matowy, zielono-niebieski kolor. U kosów bardzo łatwo też rozpoznać płeć w ten sposób, że samce kosów, które odwiedzają nasze karmniki, są całe czarne, mają żółte obrączki powiekowe i żółte dzioby, natomiast panie, samice są brązowe, nie mają żółtych dziobów, nie mają żółtych obrączek powiekowych, więc dopiero z bliska, prawda, przez okno obserwując je, czy tam przez lornetkę, z bliskiej odległości, zauważymy pewne detale, pewne szczegóły, które byłoby nam trudno zobaczyć, jakbyśmy obserwowali gdzieś te ptaki w parku czy w ogrodzie. Także szczególnie polecam Państwu właśnie zainteresowanie młodego pokolenia, naszych dzieci, naszej młodzieży. To jest naprawdę olbrzymia korzyść, bo w ten sposób możemy też pokazać dzieciom, że obok nas żyją różnego rodzaju dzikie gatunki, nie boją się żyć w pobliżu człowieka. Możemy im uświadomić, że w tym szybko zmieniającym się świecie mają one coraz trudniej im znaleźć pokarm, coraz trudniej im znaleźć miejsca lęgowe, takie jak chociażby dziuple dla sikor. Bardzo poważnym problemem jest teraz znalezienie odpowiednich miejsc lęgowych w naszych miastach, bo dużo starych, obumierających drzew jest usuwanych. Więc możemy w rozmowie z dziećmi też przekazać im dużo cennych, wartościowych informacji i pokazać im, że no dużo też zależy od nas, od naszego pokolenia i od tego młodego pokolenia, które kiedyś będzie się opiekować tymi populacjami dzikich gatunków.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ornitolog Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Przez ostatnią godzinę była z Państwem przed mikrofonem Paulina Pomorska, zaś za sterami konsolety Piotr Król. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy miłego wieczoru. Do usłyszenia.